Chrystus Pan zmartwychwstał, prawdziwie powstał. Czcigodni księża biskupi, drodzy bracia kapłani, pozwólcie, że moje pierwsze słowa skieruję w stronę księdza biskupa Edwarda, waszego biskupa diecezjalnego, dziękując za zaproszenie na to spotkanie. Odbywa się ono przy udziale księdza biskupa seniora Stanisława i biskupa pomocniczego Łukasza. Natomiast szczególne słowo pozdrowienia kieruję w stronę księdza biskupa Teofina Wilskiego, który dziękuje Bogu za dar życia i powołania do służby w Kościele. Cieszymy się wszyscy, że możemy dzisiaj w tym szczególnym miejscu, jakim jest Sanktuarium Świętego Józefa, dołączyć dar naszej dziękczyny i modlitwy i polecać księdza biskupa Jezusowi Chrystusowi, najwyższemu i wiecznemu kapłanowi. Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś o kapłaństwie następujące słowa. Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą. Jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas, kapłanów, doświadcza tego bardzo wyraźnie w swoim całym życiu. Wobec wielkości tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Przytoczone słowa pokazują, z jak wielką pokorą odnosił się do swej posługi nasz święty rodak. Kapłaństwo było dla niego tajemnicą i darem przerastającym człowieka, gdyż wszystko to, czego dokonywał w imię Chrystusa, było tajemnicą niezgłębioną umysłem ludzkim, ale poprzez wiarę mającą sens i w ten sposób stającą się darem dla innych. To wiara pozwala nam z wielką pokorą kontynuować naszą drogę powołania. To wiara daje nam poczucie wielkości naszej posługi, nie w wymiarze rządzenia, lecz w wymiarze służby. Dzisiaj, kiedy gromadzimy się na diecezjalnym Dniu Świętości Życia Kapłańskiego, odnieśmy się w naszej posłudze kapłańskiej do słów świętego Jana Pawła i postawy jego życia, pytając się, czy ja potrafię, czy ja chcę, czy ja wierzę w świętość kapłańskiego życia. Pomocą w znalezieniu odpowiedzi na postawione pytania niech będzie świadectwo świętości, jakiego doświadczyłem żyjąc i pracując u boku świętego Jana Pawła II. Widząc przez kilka lat, jak realizował swoje kapłaństwo, gdy był w pełni sił, gdy je tracił i gdy umierał. Moi drodzy, w różnych epokach opatrzność Boża stawia na naszej drodze życia proroków i świadków wiary, którzy mają głosić Boże przesłanie i upominać się o Boga w naszym życiu. Mniej wam opatrzność Boża postawiła u boku Jana Pawła II, który był wyjątkowym człowiekiem, mimo że takim samym jak my, to jednocześnie innym, odróżniającym się swoim zachowaniem, postawą, sposobem mówienia czy reagowania. Jakoś w przedziwny sposób promieniował, oddziaływał na innych. Stając przy nim odczuwało się pokój, miało się poczucie bezpieczeństwa, życzliwości. Co zatem na to wszystko się złożyło? Skąd czerpał tyle sił? Skąd u niego był ten szczególny charyzmat? Do tego wszystkiego dorastał już od początku swojego życia. Już od młodych lat był pilnym i obowiązkowym uczniem, aby zdobyć wiedzę, dzięki której potem mógł podjąć odpowiedzialne obowiązki. W świetle Ewangelii pomnożył otrzymane talenty i stał się uczciwym uczniem Chrystusa. Ale potem jako kapłan, a nawet jako papież, dalej pogłębiał swoją wiedzę, Chcę wam powiedzieć, że Ojciec Święty każdego dnia przeznaczał 3 godziny na czytanie różnych lektur. 1,5 godziny po obiedzie i 1,5 godziny wieczorem. Były to różne książki z różnych dziedzin, z każdej dziedziny można powiedzieć. Oprócz tego jeszcze każdego poniedziałku przychodziła siostra Urszulanka, siostra Emilia, dawał jej kilka książek do streszczenia. Zawsze mówił, że robiła to wspaniale. Nie nadążał wszystkiego przeczytać. Dlatego tak łatwo mu było nawiązywać kontakty, spotykać się z osobami z różnych dziedzin. Nie bał się tych spotkań, nie przeżywał, nie denerwował się. Kiedy byłem jeszcze studentem, mieszkałem w kolegium międzynarodowym, wiele kolegów kapłanów mówiło, że z pewnością papież tego wszystkiego nie pisze, bo by nie czasami wszyscy nie nadążaliśmy tego nawet przeczytać. Byłem świadkiem, że większość tekstów pisał własnoręcznie. Dopiero od 1997 roku dyktować. Nawet w ostatnich latach zawsze 1,5 strony, 2 strony przygotowywał szkic homilii zawsze teologicznej. Dopiero potem w sekretariacie stanu, w zależności od wyjazdu, czy to na parafię, czy to na międzynarodowe pielgrzymki, dopracowywano. I robił to z wielkim wyprzedzeniem. Na przykład na Boże Narodzenie już dyktował potem homilię 2 miesiące wcześniej. Nigdy nie było jakiejś sytuacji zdenerwowania, pośpiechu. Był czas, żeby przetłumaczyć to potem na język włoski i później w sekretariacie uzupełniano tą homilię. Tłumaczono później dla dziennikarzy na inne języki. I dlatego tak wiele dla nas, kapłanów też, każdego Wielkiego Czwartku przekazał treść. Świadomy wybór Chrystusa ukazywał i pokazywał nam go jako człowieka wiary. Jego myśli zwracały się ciągle ku Panu Bogu. To była jakby nieustanna modlitwa. Głęboko w sercu zapadły mu słowa świętego Anselma. Karmią was tym, czym sam żyję. Jako kapłan miał świadomość tego, że prawdy głoszone muszą być wewnętrznie przeżyte. Muszą się najpierw znaleźć w przestrzeni modlitwy, medytacji. Dlatego nigdy nie żałował czasu na modlitwę i zawsze musiał go mieć tyle, ile uznał za stosowne, a czas ten był dla niego najważniejszy. Nigdy nie poświęcał go kosztem innych zajęć. Chcę wam powiedzieć, że jeszcze przed poranną toaletą, zaraz po powstaniu ze snu, leżąc krzyżem w swojej sypialni, odmawiał cząstkę różańca świętego. Dopiero potem wszedł do kaplicy na poranne modlitwy i rozmyślania. Wiemy, że był wielkim teologiem, mistykiem, ale każdego dnia modlił się także w sposób bardzo prosty. Rozpoczynał swoje modlitwy, odmawiając cały pacierz katechizmowy. Modlił się codziennie o dary Ducha Świętego. Za każdym darem odmawiał: Ojcze nas, zdrowaś Mario. Codziennie śpiewał też rano godzinki. Wiemy, jak to robił, ponieważ do tego nas przygotował. Przy końcu swojego życia modlił się, słuchając nas. I Pan Bóg dał mu wielką łaskę odkrycia modlitwy, a przez modlitwę zjednoczenia z sobą. I w życiu modlitwy Jana Pawła II uderza nas ewangeliczna prostota. Często mówił do ludzi: modlę się za ciebie, będę pamiętał. Kiedyś zwierzył się, że zawsze modli się za tych, z którymi ma się spotkać i po spotkaniu z nimi. Do Ojca Świętego pisano listy z prośbą o modlitwę z całego świata i na polecenie Ojca Świętego intencje te w poszczególnych sekcjach językowych w sekretariacie stanu były przepisywane na oddzielną kartkę i trafiały do jego apartamentu. Kartki te kładliśmy na klęczniku. Ile razy Ojciec Święty przychodził do kaplicy, brał je do ręki, czytał. Nad załączonym nieraz zdjęciem czynił znak krzyża, potem się modlił i raz w tygodniu w tych intencjach sprawował najświętszą ofiarę. Uważał, że być na kolanach przed Bogiem to nade wszystko być na kolanach przed Jezusem Eucharystycznym. Dlatego msza święta dla świętego była sprawą najważniejszą i najświętszą. Wyznaję, że jako kapłan nigdy nie opuścił najświętszej ofiary. Każdego dnia na mszy świętą zapraszał gości, a po mszy świętej znajdował czas, by z każdym się przywitać i wręczyć mu swój papieski różaniec. Do mszy świętej przygotowywał się poprzez rozmyślanie, a po jej zakończeniu długo trwał w dziękczynieniu. Klerycy, ceremoniarze do dziś mają w pamięci, z jakim skupieniem odmawiał modlitwy przed mszą i po mszy świętej. A dopiero potem szedł na dalsze spotkania i dalej realizował swój program. Jego umiłowanie Eucharystii wyrażało się również w trwaniu u stóp Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Każdego dnia modlił się bardzo wiele w kaplicy, a w każdy czwartek, nie tylko w pierwszy czwartek miesiąca, odprawiał godzinę świętą, w czasie której swoje modlitwy, medytacje przeplatał polskimi pieśniami eucharystycznymi, które sobie sam nucił albo śpiewał. Swoje rozważania przeplatał też modlitwami, jakie znajdował w modlitewniku jeszcze z lat seminaryjnych. Odmawiał wszystkie litanie. Czasami myślałem, czy trzeba aż wszystkie. On to robił. I chcę wam, moi drodzy, powiedzieć, że Ojciec Święty nigdy nie opuścił tej godziny świętej. Nawet podczas swoich pielgrzymek międzynarodowych, kiedy program był tak bardzo napięty, organizatorzy wiedzieli, że muszą znaleźć czas na jej odprawienie, bo inaczej opóźniał im program o całą godzinę. Pobożność eucharystyczna w życiu Jana Pawła II niejako organicznie związała się z miłością do Jezusa ukrzyżowanego. Tajemnice cierpienia Jezusa i Jego Matki wiemy, że jako kapłan rozważał na dróżkach kalwaryjskich, a potem zawsze podczas swoich pielgrzymek nawiedzał sanktuaria maryjne. W czasie Wielkiego, nie tylko w każdy piątek, nie tylko w okresie Wielkiego Postu, budowaliśmy się swoim papieżem, widząc go kleczącego na posadzce swojej kaplicy czy tarasu apostolskiego przed stacjami Drogi Krzyżowej. W okresie Wielkiego Postu łączył się z Jezusem cierpiącym, śpiewając razem z nami pieśni o Jego męce i gorzkie żale. W godzinkach o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w pieśniach ludowych, jak na przykład polskie kolędy na Boże Narodzenie, w gorzkich żalach, umiał dostrzec głębokość treści teologicznej i biblijnej. W miesiącu maju, który za kilka dni się rozpocznie, i w czerwcu zawsze wychodziliśmy po kolacji na taras i tam śpiewaliśmy majówki, a w czerwcu litanię do Najświętszej Maryi Panny, litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Można powiedzieć, że Ojciec Święty, mimo tego, że był wielkim teologiem, o duszy artysty, nie wstydził się szkaplerza i tych prostych form pobożności. Umiłowani, w świetle tego, co zostało powiedziane, możemy stwierdzić, że święty trwał na kolanach przed Bogiem, żył Bogiem i dla Boga. Kto się z nim zetknął, od razu mógł zauważyć to jego głębokie zjednoczenie z Bogiem. Kontakt z nim zbliżał do Pana Boga. Człowiek został niejako wciągnięty w tajemnicę Bożej obecności. Wiele razy spotykałem ludzi, którzy mówili, że od Ojca Świętego promieniowało jakieś światło, jakaś energia, jakaś nadzwyczajna moc. Faktycznie wielu z nas doznawało takiego przeniknięcia, spojrzenia Ojca Świętego. To wszystko wypływało z jego modlitwy z Bogiem. To także siła Piotra naszych czasów. Nie tylko osobista modlitwa, ale codziennie modlimy się w czasie każdej mszy świętej za Ojca Świętego. Ofiarowujemy msze święte w Jego intencji. Można powiedzieć, że Ojciec Święty nie dzielił swojego życia na zajęcia i modlitwę. On się tym wszystkim modlił. Po prostu jego życie było modlitwą. Zawsze, kiedy schodził na audiencję czy przyjeżdżał na parafię, zawsze był w milczeniu. Jeżeli trzeba było coś zapytać, to ksiądz Stanisław Dziwisz wyczekiwał chwili i mówił: Ojcze Święty, czy mogę przerwać, to znaczy zapytać. I wśród wielu form pobożności bliskie sercu Ojca Świętego było także pielgrzymowanie do sanktuariów maryjnych, które zaczęło się jeszcze w latach dziecięcych. A potem jako papież wyznaczał sobie swoją apostolską posługę szlakiem maryjnych sanktuariów. Często podczas tych wizyt koronował obrazy, wręczał Matce Bożej złotą różę czy swój papieski różaniec. Wiemy, że ile razy był w Polsce, to zawsze był na Jasnej Górze. Tylko podczas ostatniej pielgrzymki, już nie mógł tam pojechać, to ojcowie Paulini przywieźli cudowny obraz do rezydencji arcybiskupów krakowskich. Dlatego trudności i cierpienia, których w życiu mu nie brakowało, nie załamywały go, ale umacniały w oddaniu się Bogu, w tym jego totus tuus, cały Twój. Moi drodzy, dotychczas mówiłem, że wyróżniała go modlitwa pokora, ale chciałbym podkreślić, że Ojciec Święty był przede wszystkim człowiekiem. Myślał ciągle o drugim człowieku, był o niego zatroskany, stąd jego nauczanie o obronie życia, o prawie do pracy, do wolności, do godności. Szczególną troską otaczał dzieci, młodzież, osoby starsze, cierpiące. W jego posługiwaniu nigdy nie zabrakło spotkania z nimi. Starał się zawsze każdego cierpliwie wysłuchać, nigdy nie sprawiał wrażenia, że się spieszy, że ma ważniejsze sprawy do załatwienia. Można powiedzieć, że całe życie, całe postępowanie Ojca Świętego było uderzające. Ale Ojciec Święty nie tylko modlił się, nie tylko pracował, ale także umiał cieszyć się życiem. Wiemy, że bardzo lubił chodzić po górach, przede wszystkim jeździł na nartach, korzystał z basenu, często uczestniczył w różnych koncertach. Przyjeżdżali także artyści z Krakowa czy z Warszawy, robili spektakle takie prywatne dla Ojca Świętego. Dlatego jest dla nas takim niedoścignionym wzorem. I moi drodzy, może zdziwiłeś się, że o takim człowieku szanowanym i słuchanym, którego witali wierzący i niewierzący, dałem takie proste świadectwo. Nie mogę uczynić inaczej, ponieważ takie życie widziałem. Takiego życia nauczyłem się przy nim i takie pozostało w mojej pamięci. Życzmy sobie dzisiaj, wpatrzeni w zwyczajność życia niezwyczajnego świętego, aby i o nas mówiono, że przeszliśmy przez życie, widząc ludzi, dobrze czyniąc i chwaląc Boga, który powiedział do nas: pójdź za mną.